Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Czy inicjatywa mieszkańców niewielkiego osiedla domów jednorodzinnych ma szansę w głosowaniu w porównaniu do projektu zgłoszonego przez szkołę, w której uczy się na przykład 1000 uczniów? Czy warto wrócić do pomysłu wydzielenia w budżecie obywatelskim Białegostoku puli dla placówek edukacyjnych? A może nie trzeba tego robić, ale znaleźć inne rozwiązanie? Między innymi o tym dyskutować dziś będą goście audycji Ważna Sprawa. Są nimi zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Radna Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Rzeszewska.
Witam radiosłuchaczy, dzień dobry.
I Agnieszka Maszkowska z Fundacji SocLab, od lat zajmująca się i zgłębiająca tematykę budżetów partycypacyjnych.
Dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dzień dobry. Do 17 października każdy mieszkaniec Białegostoku, również osoby niepełnoletnie, ale za zgodą rodzica lub opiekuna, może wybrać 4 projekty ze 180 zakwalifikowanych do głosowania. Mówimy o przyszłorocznym budżecie obywatelskim. Do podziału jest 12 milionów złotych. Są 2 kategorie, ogólnomiejska i osiedlowa. I o ile nie docierają do nas sygnały dotyczące tej pierwszej kategorii, to w przypadku tej drugiej już tak. A chodzi głównie o to, że ze 146 projektów, zdecydowana większość, bo ponad 110, to projekty, które dotyczą szkół i przedszkoli. Absolutnie ani ja, ani chyba też państwo, nie negujemy tego, że to są potrzebne inicjatywy, że trzeba wspierać szkoły i przedszkola, uczniów, rodziców, nauczycieli. Tylko tu powtórzę, jakie szanse może mieć inicjatywa z niewielkiego osiedla domów jednorodzinnych ze szkołą, w której uczy się na przykład 1000 uczniów? Panie prezydencie, nie widzicie tutaj takiej niezgodności?
Znaczy, panie redaktor, trzeba wrócić do historii, do 2018 roku i do zmian ustawowych, które zostały wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, w których ustalono obowiązek realizacji budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu oraz ustalił inne wytyczne, w tym ograniczył swobodę gmin w decydowaniu o kształcie budżetu obywatelskiego. My, mając świadomość tego, że mogą być, że tak powiem, tego typu zastrzeżenia, czy też to, ażeby nie determinować tego budżetu na samym początku, wprowadzając zasady budżetu obywatelskiego w 2019 roku, Rada Miasta na wniosek pana prezydenta podjęła uchwałę, w której prócz tych dwóch kategorii projektów ogólnomiejskich i projektów osiedlowych, były też inne kategorie wydzielone i wojewoda zakwestionował nam to.
Czy nie można tego robić, czy...
Nie można tego robić.
Furtka.
Nie można tego robić. Łącznie z tym, że w 2020 roku wojewoda podlaski przygotował taki dokument, analiza działalności uchwałodawczej organów gmin oraz samorządu województwa podlaskiego w 2020 roku. I tam też wskazał o tym, że ustawodawca przewidział tylko i wyłącznie, zacytuję, w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy, jej część w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych. Przepis ten określa wprost sposób podziału środków i nie przewiduje możliwości stosowania pełnej dowolności ich fragmentacji, na przykład inwestycji, nieinwestycji, zielone, edukacyjne. To mówi wojewoda. Tak, takie przepisy wprowadzono, nie konsultując z samorządami tych zapisów ustawowych, zabierając tą sferę związaną z kreowaniem zasad związanych z budżetem obywatelskim właśnie gminom, biorąc pod uwagę specyfikę, powiedzmy, bo każdy samorząd, każde miasto jest inne.
Ale podobno tutaj też zależy od interpretacji tego przepisu, że można znaleźć jakieś wyjście.
Ale tu ja mam zapisy pana wojewody, który jest organem nadzorczym w stosunku do samorządu miasta Białegostoku.
To prawda, że nasz wojewoda akurat raczej w większości chyba przypadków nieprzychylnie odnosi się do takich zapisów, co nie oznacza, że to jest jednolite w skali kraju, bo są takie miasta w Polsce, gdzie istnieją wydzielone takie pule, powiedzmy, na projekty oświatowe. Nie wiem, jak to się dzieje, prawda, że to samo prawo jest różnie interpretowane przez wojewodów, ale takie pule istnieją choćby w Słupsku, w Piotrkowie Trybunalskim, czy Gorzowie Wielkopolskim i rzeczywiście tam to działa. Przypuszczam, że u nas by nie przeszło, więc rzeczywiście tak, rzeczywiście w Białymstoku myślę, że taka droga nie jest możliwa prawnie, bo zwyczajnie nie dałoby to, wojewoda by tego nie przyjął, więc to rozwiązanie, żeby wydzielić oddzielną pulę na placówki oświatowe, myślę, że tutaj po prostu się nie uda. Rzeczywiście też tutaj i środowiska samorządowe, ale też praktycy zajmujący się partycypacją już od paru lat apelują do polskiego rządu o zmianę w ustawie, o to, by dać większą taką przestrzeń do możliwości kreowania zasad budżetu samorządom, bo istotnie w tej chwili mamy bardzo niewielkie tutaj pola do działania.
Ja podaję taki przykład właśnie szkoły, która ma 1000 uczniów, zakładając dwójkę rodziców, czyli 3000 głosów dana szkoła może na dany projekt uzyskać i ulicę, przy której jest, nie wiem, 20 domów i chcą zrobić coś u siebie i też mnożąc razy 3, tak? Czyli 20 domów, 3 osoby w każdym, tak zakładając i 60 osób. Czy to nie jest troszeczkę takie zabijanie partycypacji? No bo w następnym roku, gdy tu się okaże, bo na pewno się okaże, że większość projektów, które dostaną dofinansowanie i pójdą do realizacji, to będą jednak te związane ze szkołami i przedszkolami. Czy to nie zabija właśnie tej partycypacji w tych mniejszych środowiskach?
Myślę, że to może zniechęcać takie środowiska rzeczywiście oddolne do udziału, widząc, że jakby nie mają szans w starciu z takimi zorganizowanymi grupami jak szkoły. I rzeczywiście to trzeba by się było cofnąć i pomyśleć sobie, co jest naszym celem, robiąc budżet partycypacyjny. Czy naszym celem jest tylko i wyłącznie no jakby kwestia samych inwestycji, tego, żeby one przybywały i żeby nasze miasto było lepsze jakościowo do życia, bo to też jest możliwy cel procesów budżetu obywatelskiego, ale mnie się wydaje, że to, co w Polsce też przyświeca wielu osobom, które promują budżet obywatelski, między innymi mi i mojej organizacji, my promujemy budżet obywatelski jako narzędzie aktywizacji obywatelskiej. To znaczy jako taką możliwość, by mieszkańcy w większym stopniu współdecydowali o tym, co się dzieje w ich społeczności. Oczywiście no, szkoły też są jakby środowiskiem ważnym społecznie, natomiast istotnie jeśli jest aż taka dysproporcja, gdzie na 146 projektów aż 114 jest właściwie zgłoszonych przez szkoły i to nie są projekty ogólnodostępne tak naprawdę, no bo to jest druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to wówczas trzeba by się zastanowić, jakie mamy możliwości, jak możemy sprawić, żeby jednak to mieszkańcy w grupach mniej lub bardziej zorganizowanych, ale raczej rozproszeni, też byli włączeni. I to jest ten kłopot. Rozwiązania prawne fajnie, żeby to umożliwiały. Natomiast no pytanie, co możemy jeszcze zrobić, pozostaje właśnie jeszcze pytaniem otwartym.
A może chodzi o weryfikację projektów zgłoszonych przez placówki oświatowe na etapie dopuszczania tych do głosowania, Agnieszka Rzeszewska?
No i właśnie do tego trzeba by nawiązać, no bo swój pierwotny kształt ten budżet już z roku na rok stracił, tak? Szkoły przejęły po części obowiązki samorządu, bo ich projekty bardzo często odnoszą się do remontu, do rzeczy, które tak naprawdę w zadaniach własnych gminy się mieszczą i powinny być wykonane, ale skoro tak się nie dzieje, bo z puli środków na remont szkoła dostać pieniędzy nie może, więc partycypuje w tym budżecie o takie rozwiązania i w ten sposób no, właśnie zabija się tę inicjatywę. I tak uważam, że powinna być inna liczba punktów dla tych małych grup, które muszą mieć te ulice, bo też jej nie mogą dostać. Dobijamy się o zrobienie takiej ulicy choćby Nadrzeczna czy inne, którzy no, nie są w stanie przy małej grupie w takim budżecie zwyciężyć ze szkołami. I dlatego warto by pomyśleć, nawet przy takim ustawodawstwie, jakie nas obowiązuje, żeby w czasie weryfikacji, a przecież to jest urzędniczy, że tak powiem, budżet obywatelski, gdzieś ta weryfikacja merytoryczna się odbywa, skoro można pewne projekty przyjąć do realizacji, a niektóre odrzucić. Tak jakby chociaż kiedyś mówiliśmy o strzelnicy, na początku została przyjęta do realizacji, a potem odrzucona, no więc ta weryfikacja gdzieś się odbywa. Czy nie można tu wybrać takich projektów, które rzeczywiście będą funkcjonowały no zgodnie z zamysłem tych na dole, żeby tak jak pani tu przed chwilą mówiła o tym, żeby ci młodzi ludzie sami pisali te projekty, żeby to była ich inicjatywa, żeby oni się w to włączali. Dzisiaj doszło do wypaczeń. Mamy 3 punkty odbioru karty do głosowania. Wiem, że nie są oznaczone, więc dojdzie do kserowania tych kart. A czy nie mogłoby być tak?
Są oznaczone karty.
Nie są.
Panie prezydencie,
nie ma tu żadnego znaku.
Nie ma oznaczenia. W tych papierowych nie ma.
Nie ma tu żadnego znaku, więc można to kserować. I wracam do pomysłu. Jeśli pan prezydent jest w stanie opowiadać o tym...
Tak? To jest kod kreskowy i bardzo bym prosił, żeby nie wprowadzać słuchaczy w błąd. Każda karta do głosowania jest oznaczona.
Panie prezydencie,
do głosowania,
ale nie ma limitu, jeśli chodzi o pobieranie
kart do
tych
głosowania,
kart.
Nie można kserować.
ale nie, pobrać można ich dużo, więc no, chciałabym,
i to się dzieje, i to
chciałabym
się dzieje.
Żebyśmy o tym właśnie porozmawiali.
Ale za chwilę do tego jeszcze wrócimy, tylko chciałabym właśnie, żeby pan prezydent odpowiedział, czy możliwa jest weryfikacja i czy możliwe jest to, na co zwróciła uwagę pani Agnieszka Maszkowska o ogólnodostępności, bo takie jest główne założenie, bo z całym szacunkiem... Pierwszy z brzegu projekt, jeśli chodzi o osiedlowy. Projekt zakłada prace remontowo-budowlane, między innymi wymianę podłóg, drzwi oraz instalacji elektrycznej, montaż instalacji wodociągowej, wentylacji, a także wyposażenie pracowni chemicznej. Jedna ze szkół. No jaka jest dostępność? Jaka jest ogólna dostępność do tego? To nawet nie interesuje mnie, żeby pójść do tej szkoły i to później obejrzeć. Czy możliwe jest weryfikowanie tego? I wprowadzenie tego ogólnodostępnego kryterium?
Znaczy, panie redaktor, ja bym wrócił do początku. Budżety obywatelskie powstawały w samorządach. One były, różne były ich kształt tych budżetów obywatelskich. One cały czas były konsultowane z mieszkańcami aktywnymi, z organizacjami pozarządowymi. Zawsze była ewaluacja po każdym budżecie obywatelskim. Poprawiany był ten budżet na podstawie wniosków ze strony organizacji pozarządowych. I mamy 2018 rok. Odgórna decyzja, jak ma budżet obywatelski w każdym mieście wyglądać.
Ale nie zabrania to weryfikacji. Ale czy zabrania
redaktor,
to weryfikacji?
Ale zabiera się podstawowy element. Podstawowym elementem jest to, żeby samorząd mógł wspólnie z mieszkańcami, z organizacjami pozarządowymi kształtować kształt budżetu obywatelskiego. Nie rządzący, i uważam, że akurat w wielu przypadkach powinni się uderzyć w piersi, bo wylano dziecko z kąpielą.
Ale,
bo jest za mocna regulacja
ale
dotycząca
nie
tych kwestii.
My w tym momencie
natomiast
tych
była tu podawana, zapisów. Była tu podawana strzelnica jako obiekt do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. A jaka jest dostępność tego obiektu?
Kto jaka jest dostępność wschodzącego toru Białystok?
Każdy, kto jest osobą, która ma prawo jazdy, może z tego skorzystać.
Ale to
każdy.
Też jest tylko dla fanów.
Natomiast powiem jedną rzecz. Wszędzie w Polsce od 2015 roku wchodzi polityka, tutaj też weszła polityka, to,
panie
że władza centralna chce decydować
ja rozumiem,
o wszystkim.
Ale wracamy
i to
do
jest
tematu.
Ten element.
No czy, to możecie, ogólno... czy prawo dopuszcza weryfikację na poziomie? Prawo panie, dopuszcza weryfikację.
Ale prawo dopuszcza wedle tego, co mówi uchwała.
Ogólnodostępne.
Ktoś tej weryfikacji jeżeli... dokonuje.
Tak. Ogólnodostępne. Ale
wybierane są te, a nie inne.
Pani Agnieszko, ale... ogólnodostępność może być takie kryterium brane
ale
pod uwagę?
Ale jest to kryterium brane pod uwagę, bo to jest jedna z zasad budżetu obywatelskiego. I ogólnodostępność można rozumieć wąsko i szeroko. My rozumieliśmy to bardzo szeroko, nie podchodziliśmy wąsko, bo tylko w taki sposób przechodziłyby ulice i place zabaw, bo są ogólnodostępne dla wszystkich. Uważamy i stoimy na tym stanowisku, że ogólnodostępne są również inwestycje realizowane w obiektach oświatowych. I tutaj nie zgodzę się z panią radną, bo nie można też ograniczać, że tak powiem, kwestii związanych z tym, ażeby można było inwestycje organizować w szkołach, że to jest wyręczanie samorządu. Budżet obywatelski jest elementem budżetu miasta Białegostoku. To jest element wydatkowania środków publicznych w ramach wspólnoty samorządowej. I nie ma... To wszystko są pieniądze mieszkańców i jeżeli mieszkańcy chcą, a głosują
dobrze
w szkołach na dany projekt,
to chciałabym zapytać, czy mieszkańcy potrzebują 40 defibrylatorów na zewnątrz szkół? Czy państwo sprawdziliście jakieś badania, które mówią o tym, że akurat tam, gdzie w szkole są dzieci, więc są w najmniejszej grupie zagrożonej ryzykiem zatrzymania akcji serca, czy to się sprawdza? Czy państwo nie narzucili czasem konieczności udzielenia się w tym budżecie obywatelskim z tym projektem? Wiem, że szkoły nic nie wiedzą na ten temat, że oni są jako szkoła podpięci pod 40 defibrylatorów. Każdy po 15 tysięcy i komu to służy, to powinno
to
być...
O tym zdecydują mieszkańcy, no pani
no,
radna,
przepraszam no, bardzo, ale ktoś to wkłada, szkoła się do tego nie przyznaje, a to jest przypisane do szkoły jako ich pomysł.
Ale
no to jest dziwne, ale ja muszę to skończyć.
To nie jest przypisywane szkole.
No jest tutaj jako adresat szkoła.
No adresatem, bo to się... dany defibrylator jest... umieszczone na budynku publicznym, który zarządza samorząd miasta Białegostoku, a szkoły są takimi obiektami.
Tylko.
Także prosiłbym...
Dobrze, ale to załóżmy sobie
nie
taką...
Nie mieszać.
Nie, ale załóżmy sobie teoretyczną sytuację. Mdleje ktoś na ulicy. Rzeczywiście jest zatrzymanie akcji serca. Co wtedy należy zrobić? Co powinien zrobić obywatel? Szukać szkoły, która jest może 100, a może 200, a może 300 metrów od tego miejsca? Czy zostać z tym pacjentem, zadzwonić na pogotowie i pod dyktando wykonać masaż serca, czy resuscytację?
Ale
tu rozmawiamy...
Naprawdę,
to
one są narzucone
o konkretnych projektach,
po prostu.
Ale
ktoś
chciałabym,
to chce zarobić, moim zdaniem.
Chciałabym zapytać, czy nie może, żeby pobudzić tę partycypację wśród uczniów, nawet rodziców i nauczycieli, czy nie powinno to się odbywać na przykład tak, że w szkole każdej, wzorem szkolnych budżetów partycypacyjnych realizowanych przez Fundację SocLab, jest najpierw głosowanie. Bo ja mam wrażenie, że te projekty, te 114 z tych osiedlowych, to są projekty wymyślone w wąskim gronie, to są potrzeby
dokładnie
dyrektorów.
Tak.
Dokładnie. Czy nie powinno być od podstaw w danej placówce, że jest głosowanie na to, co powinno się w tej szkole zrobić?
Czego ci najmłodsi,
czy to jest
ci
właśnie uczenie
obywatelskości?
Czy jest
to
oczywiście pewien kierunek?
Dlatego ja na początku tej naszej rozmowy zadam pytanie, co jest celem budżetu obywatelskiego w Białymstoku? Czy tylko poprawę tej jakości życia? Czy też naszym zamysłem jest aktywizacja społeczna różnych grup społecznych? I jeśli celem to jest również, a mam taką nadzieję, no to rzeczywiście my jako fundacja podejmowaliśmy różne działania, żeby po pierwsze właśnie zachęcać mieszkańców do tego, żeby składali projekty. Proponowaliśmy spotkania osiedlowe swego czasu. Nawet we współpracy z miastem nam się zdarzyło takie spotkania robić, co myślę było bardzo dobrym rozwiązaniem. Pobudzały dyskusje, pozwalało ludziom sieciować się ze sobą. Poprzez to oni zyskiwali poparcie, tak? Byli w większej grupie, poznawali mieszkańców na osiedlu i na tym polega ta moc tego działania. No, pani wspomniała o szkolnych budżetach partycypacyjnych, które rzeczywiście od 3 lat już realizujemy w Białymstoku i w województwie. I no właśnie, bo jestem przekonana, że te potrzeby, które szkoły zgłaszają, w większości, może nie wiem, czy wszystkie, są jakąś taką ważną ich problemem, bolączką, tak? Widzimy remonty toalet, remonty.
Tak.
No to jest bardzo ważne, tak? Ja nie przeczę, że nie jest. Uczniowie pewnie też dostrzegają, jeśli jest brzydka łazienka albo jakaś, prawda,
szatnia,
zniszczona tak? szatnia, że im to przeszkadza i może by nawet w głosowaniach jakby i szczerze za tym chcą i przemawiają. Natomiast rzeczywiście można by pomyśleć, ja też zresztą nie od dziś zachęcam i władze naszego miasta i innych miast, mniejszych i większych, żeby pomyślały nad stworzeniem szkolnych budżetów partycypacyjnych jako działania miasta. To nie są takie duże pieniądze, no nie ukrywajmy, to nie jest milion na inwestycje, to są najczęściej drobniejsze pieniądze, ale właśnie ich celem jest co innego. Ich celem jest właśnie pobudzenie aktywności społecznej, włączenie uczniów w procesy współdecydowania i nawet takimi małymi pieniędzmi, którymi my tutaj dysponujemy w ramach naszych projektów, które szkołom przekazujemy, jesteśmy w stanie naprawdę tych uczniów pobudzić, także potem, no wiem, że z frekwencją nie mamy zbytnio problemów, ona cały czas jest w miarę na wysokim poziomie w budżecie obywatelskim, no ale tworzymy też, dajemy też wiedzę uczniom, jak tworzyć projekty, nie tylko w swojej szkole, ale też potem oni mogą wyjść z tej szkoły i szerzej takie działania prowadzić. Więc to jest jedna rzecz, do której zachęcam. Bo budżet obywatelski rzeczywiście, moim zdaniem, poszło to już z placówkami oświatowymi w Białymstoku dość daleko. I pytanie, co możemy zrobić, żeby no właśnie teraz całkiem zabronić szkołom startować,
nie,
prawda?
Nie,
no właśnie,
no nie.
Ale
to
przy
jest,
weryfikacji jednak.
Weryfikacja nie może być robiona merytorycznie. Ona powinna dotyczyć tylko aspektów prawnych. To nie ma żadnych punktów, tak jak mówię, ale to może pan się odniesie. Natomiast mamy inne narzędzia. Ja chcę tutaj zaapelować o to, żeby pamiętać, mamy też inne narzędzia aktywności obywatelskiej. Mamy inicjatywę lokalną w Białymstoku, kompletnie nieznaną i zupełnie niepromowaną. I tak naprawdę to jest, nie tylko budżet obywatelski może służyć temu, żeby mieszkańcy zgłaszali projekty, ale inicjatywa lokalna w niektórych miastach funkcjonuje świetnie. I tam też w ramach tego też mogą być robione działania inwestycyjne. Może nie takie duże, ale z drugiej strony, co stoi na przeszkodzie, żeby to były działania duże, większe.
Panie prezydencie, chcę powiedzieć o sytuacjach, o których wiemy, które docierają, bo rodzi się taka niezdrowa rywalizacja w samych szkołach i między szkołami. Nie chcę podawać, jakie to są szkoły, ale 6 z WF-u za to, gdy uczeń przyniesie karty. Takie mamy sytuacje. Albo nauczyciel pobierający w sekretariacie szkoły, podpisujący ile bierze kart i tyle kart musi zwrócić już wypełnionych. To myślę, że też nie na tym polega nauka wśród uczniów tego, żeby być później aktywnym, nie wiem, przy każdych kolejnych wyborach.
Znaczy, szanowni państwo, no miasto nie ma wpływu na to, w jaki sposób jest to potem, znaczy przebiega cały ten proces głosowania. W niektórych miastach też słyszałem o takim weryfikowaniu, że też takiej procedurze związanej z głosowaniem, że to się odbywa w taki sam sposób jak przy wyborach do Sejmu czy do samorządu, że są powoływane komisje w określone dni, w określonych godzinach, można przyjść i zagłosować. Może też to jest takie rozwiązanie do wprowadzenia,
trzeba
z tym, że...
innego pomysłu.
Dobrze, tylko na wszystko trzeba mieć środki finansowe.
Na pewno
finansowe.
Byłoby mniej głosów,
nieważne.
Ale... Znaczy, na pewno byłoby mniej głosów, bo myślę, że jeszcze się uczymy tych głosowań różnych, ale to być może spowodowałoby, że ten rodzic wytłumaczyłby dziecku, musimy wypełnić kartę, pójść, wrzucić.
No, oczywiście, że tak, tylko na wiele rzeczy, tak jak była mowa o szkolnych budżetach
partycypacyjnych,
na to wszystko trzeba mieć środki finansowe. I w momencie,
no,
kiedy...
ale fundacja pozyskała i realizuje z powodzeniem od kilku lat ten projekt.
Tak, tylko że tutaj mówimy o większych kwotach, tak? Jeżeli chodzi o... bo to by dotyczyło szkół i inwestycji realizowanych w szkołach, gdzie sama szkoła, że tak powiem, w ramach społeczności szkoły kreuje projekt, prawda? I on jest poddawany w ramach szkoły głosowaniu, czy też otrzymuje dofinansowanie. I tutaj też no, jakiś limit dotyczący projektów. I na pewno tam pojawiłyby się też projekty inwestycyjne związane z realizacją różnego typu inwestycji w szkole. Natomiast ja powiem tak, trzeba w obecnym kształcie i tak skonstruowanym prawie, które teraz mamy, no to jest, że tak powiem, najlepiej dopasowane. Ja bym, że tak powiem, też nie uważał, że kwestia realizacji inwestycji w szkołach z punktu widzenia, patrząc na miasto Białystok, na to, że miasto Białystok jest bardzo kompaktowym miastem, ma bardzo mało terenów inwestycyjnych, na których można realizować inwestycje. Szkoły są takimi miejscami, że te inwestycje można zrealizować.
No,
że proces inwestycyjny...
przeciwko temu.
No pani radna ma przeciwko
nie,
temu.
Ja
łącznie
mam,
mówiąc
mam
na to, że na to trzeba pieniążki, na tamto trzeba pieniążki. Ja tylko przypomnę radiosłuchaczom, że przez trzy ostatnie lata rząd Prawa i Sprawiedliwości zabrał białostoczanom 516 milionów złotych, a dał przez dwa lata, w tym roku zapowiedział, że da, w sumie 140
Panie
milionów.
Prezydencie,
czyli
ale,
wróćmy do budżetu obywatelskiego.
Ja
czyli to są takie kwoty.
Powie...
Ja bym pani radna prosił, żeby naprawdę też informować mieszkańców o tego typu rzeczach.
Tak,
a nie mówić tylko o, że tak powiem, populistycznych
hasłach. Ja bym chciała
hasłach,
powiedzieć, że myślę, że
obywatelskości,
panie prezydencie,
natomiast to jest generalnie wstyd po prostu.
Obywatelskości, myślę, że uczniów byśmy uczyli, gdyby uczniowie dostrzegli te inwestycje z budżetu obywatelskiego. Bo myślę, że wielu uczniów, oczywiście ładniejsza szatnia czy wymiana kanalizacji,
ale
wentylacji.
Ale zapraszam do zespołu szkół elektrycznych, tam są inwestycje zrealizowane, z których uczniowie korzystają.
Absolutnie. I chciałam
zapraszam
podać taki przykład, że jest też aktywne spędzanie wolnego czasu i dlatego mówię o tym.
I to są realizowane
inwestycje. Ale to
inwestycje.
Są inwestycje, ale są też takie, które panu mówiłam, prace remontowo-budowlane, które
no, no są
uczniowie...
takie inwestycje, ale to one też poprawiają jakość funkcjonowania.
Ale uczniowie tego nie dostrzegają i nie nauczą się obywatelskości.
Myślę,
że
to
nie są ich pomysły.
Ale czy możemy wrócić do sposobu dystrybucji tych kart do głosowania. Skoro można ich pobrać całe mnóstwo, a powinno być tak, skoro pan prezydent do skrzynek naszych skrytek pocztowych wkłada gazetkę z informacją o tym, co mu się udało zrobić, to nie można by włożyć tam tylu kart, ilu jest mieszkańców i każdy miałby tę swoją jedną i tę jedną mógłby wypełnić. A tak to się okazuje, że biegają dzieci po szkołach, wycieczki z tymi kartami, już wypełnionymi po części w sensie zaznaczonych pomysłów na głosowanie, no odbiera się w ten sposób szansę tym mniejszym. Tutaj pani redaktor mówi o tych ulicach. Ci mieszkańcy naprawdę są na samym szarym końcu i nie mogą sobie na to pozwolić. No musieliby się włączyć w jakiś projekt razem z którąś szkołą, żeby móc promować swoje potrzeby, ale to najczęściej się nie udaje, bo tak jak tu słyszymy, rywalizują szkoły ze szkołami. No ja wrócę jeszcze do tych defibrylatorów. To jest aż 40 tych projektów, tak? I żadna szkoła albo kilka jest tak naprawdę tym zainteresowana, bo to nie służy dzieciom, to ma służyć mieszkańcom. Ja uważam, że te pieniądze powinny być zainwestowane w fantomy, w edukację dzieci i dorosłych w szkole, żeby wszyscy ci, którzy tam funkcjonują, umieli pod pierwszej pomocy podzielić. Ale ktoś chce sprzedać te defibrylatory, bo one są niepotrzebne.
A czym jest gorsza inwestycja w szkole od parkingu przy kościele. Mam takie pytanie, no czym jest gorsza taka inwestycja?
Ja tylko pytam, dlaczego kto chce sprzedać, kto chce sprzedać te
dlaczego pani radna, że tak powiem, zabrania tego, żeby nawet mali uczniowie w szkole byli mieszkańcami, mieli tam
proszę zrealizowane... Proszę państwa, ja bym chciała usłyszeć, jak my...
Parking przy kościele
ja bym chciała usłyszeć, jak mamy zamiar jakby trochę zaradzić temu, że tak jest, taka tendencja z tymi szkołami. I to, co pan prezydent powiedział, że no coraz mniej jest miejsca publicznego, dostępnego, natomiast szkoły są takim miejscem. Ja bym sobie marzyła, żeby szkoły były takim miejscem otwartym społecznie. Skoro nie mamy innych miejsc, tylko pytanie, czy my robimy coś w tym kierunku? Czy my udostępniamy, szkoły dla organizacji nieodpłatnie? Czy jesteśmy w stanie tam wpuścić kluby seniora, kluby młodzieży,
mieszkańców? Nawet,
na razie szkoły po godzinach są zamknięte. W związku z tym, no zastanawiam się, bo jeśli to ma być rzeczywiście remont tylko łazienki, no to nie jest to do końca dla wszystkich. Natomiast jeśli by było... to byśmy mieli inną rozmowę.
Myślę, że elementy
stawiamy
związane
kropkę.
Z ogólną sytuacją
5 minut brakuje do 14. Zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.
Dziękuję bardzo.
Radna Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Rzeszewska.
Pozdrawiam serdecznie.
Agnieszka Maszkowska z Fundacji SocLab.
Dziękuję bardzo.
I dziękuję również serdecznie. Zachęcamy do zgłaszania ważnych spraw na ważna sprawa @radiobiałystok.pl.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.